w studiu Radia Kraków już nasz gość Paweł Rej, przedsiębiorca i skoczek spadochronowy związany z klubem Krak Sky. Dzień dobry.
Dzień dobry.
10 lat temu, z małym okładem, bo 13 sierpnia 2015 roku doszło do pobicia rekordu 100 Way. Jak to się stało, że postanowiliście dokonać takiego absolutnego szaleństwa, skoczyć grupą 100-osobową i utworzyć formację?
Tak, to nie wzięło się znikąd, bo takie skoki grupowe zawsze były wyzwaniem i o tym się myślało, bo przecież lataliśmy w kilkuosobowych składach, robiliśmy zawody 8-16-osobowych drużyn w powietrzu i zawsze patrzyliśmy na to, jak można by ten rekord poprawić, bo tak naprawdę był jakiś 30-paroosobowy rekord już dość leciwy. Ale 2-3 lata wcześniej, 3 lata, w 2012 zrobiliśmy rekord 70-osobowy, też w tym samym miejscu, w Czechach, w Klatowych. I potem po prostu pracowaliśmy nad tym, żeby zrobić ten 100-osobowy rekord.
I dołączyć do ekskluzywnej grupy na świecie.
Tak, no jest kilka państw na świecie, które, konkretnie 8, które taką formację złożyło z, powiedzmy, narodową, czyli to nie były mieszanina, mieszanka dobrych skoczków z Europy czy ze świata, tylko jednak z jednego kraju. I takich państw jest 8. Dołączyliśmy do tej grupy i myśleliśmy o tym właściwie od samego początku, bo między 70 a 100 niby nie ma wielkiej różnicy, ale...
Raptem 30 osób.
No tak, ale czasem 30 trudno zrobić.
To nie jest proste, mieście 9 podejść. Czy to jest tak, że za każdym razem się próbuje, czy to jakoś odbywa się etapami? Bo to przede wszystkim musi być bezpieczne.
Tak, więc wszystko odbywa się etapami według planu, bo to nie jest spontan, 100 osób wyskakuje z samolotu i próbuje się złapać w dowolny sposób.
Tak.
Nie, każdy ma swoje miejsce, zarówno w samolocie, jak i w powietrzu i w poszczególnych etapach tego lotu, który trwa troszkę dłużej niż minutę, ale jednak dużo rzeczy się dzieje w tym czasie. To wszystko było zaplanowane. Każdy skok miał jakiś swój cel. W pierwszym skoku formowała się tylko baza i niewielu kolejnych skoczków. Reszta powinna wtedy się znaleźć na swoich miejscach mniej więcej, ale bez kontaktu.
Wszyscy skaczą jednocześnie? Czy skacze się z różnych samolotów? Bo przecież, żeby potem być na tym samym poziomie, na tej samej wysokości...
Tak, no więc na tym polega właśnie to nasze latanie, a nie tylko spadanie, ponieważ pomiędzy pierwszą osobą wyskakującą z samolotu, a ostatnią jednak to często 2 sekundy, ale to jednak też 2 sekundy robi różnicę, bo to jest i odległość, i wysokość się pojawia. Natomiast my robiliśmy ten rekord z 5 samolotów lecących w szyku takim V, gdzie baza wyskakiwała z tego dzióbka V, a reszta potem goniła reszt pozostałych, żeby znaleźć się na swoim miejscu we właściwym czasie.
Zaplanowaliście 10 prób, 10 skoków, za 9 razem udało się wszystko dopiąć.
Po prostu doszliśmy.
Czyli zmieściliście się.
Po prostu
tym
doszliśmy
założonym.
Do tego, że teraz robimy rekord, bo wcześniej nie było takiego nawet napięcia, że musimy ten rekord zrobić w 7 czy w 8 skoku, bo robiliśmy to, co zaplanowaliśmy.
Po kolei. Dlaczego akurat w Czechach? W Polsce nie ma takich warunków?
W Polsce jest wszystko do tego, w Polsce jest wszystko do tego, co trzeba. Wcześniej były takie próby i nawet w takim międzynarodowym składzie został ustanowiony taki rekord 103 osoby. Ale to był międzynarodowy skład rzeczywiście, w którym Polacy też uczestniczyli. Ale tak naprawdę zawsze to jest kwestia przepisów i techniki. No, nie było miejsca w Polsce takiego, gdzie byłoby 5 samolotów i jakaś baza, żeby się można było też przespać, bo to po prostu trwa parę dni. Takie zgrupowanie, które rekord wieńczy dzieło.
rekord ma już 10 lat. Wczoraj mieliśmy święto lotnictwa polskiego, z tej okazji piknik lotniczy w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, ale skoków nie było.
Skoków nie było, bo jak zwykle pogoda z nami wygrała. To jest taki czynnik, na który nie mamy wpływu. I z uwagi na bezpieczeństwo zarówno skaczących, jak i tych, którzy oglądali, czy byli uczestnikami pikniku, porywy wiatru były zbyt nagłe i zbyt silne co do kierunku i siły, więc po prostu zrezygnowaliśmy. No, trzeba było podjąć realnie mądrą decyzję, a nie jakąś, a damy radę. Tak nie ma. Po prostu bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.
No właśnie, bo miałam powiedzieć, że przecież wczoraj była piękna pogoda. My tu na ziemi tego nie czuliśmy, co tam gdzieś wyżej się działo.
No więc tak, nie czuliśmy, bo raz, że wszyscy byli troszkę rozemocjonowani, a dwa, no wiatr robi swoje. No to nie każdy musi go odbierać akurat, bo stoi za rogiem albo w tłumie. Trzeba na to zwracać uwagę.
Idealna pogoda dla skoczka to bezwietrzność?
Nie. Jakiś dobry wiatr typu 5-6 metrów na sekundę. Najlepiej stały wiatr, bez turbulencji, bez tego, że się zmienia albo co do siły kierunku. Oczywiście takich warunków nie doświadczamy zbyt często, ale jak się trafi, to się bardzo cieszymy, bo wtedy możemy wykazywać swoje umiejętności bez narażenia na to, że jakieś poprawki trzeba wprowadzać.
A wtedy 13 sierpnia 2015 roku pogoda była idealna w Czechach?
Pogoda była idealna co do wiatru i co do właściwie wszystkiego, poza jednym. Wtedy panowały potworne upały i takie po prostu pod 40 stopni. Myśmy tam po prostu gotowali się na tym lotnisku. Bo no, na lotnisku to wiadomo, no, dachów raczej nie ma, więc gorąco.
Patelnia.
Te próby pomiędzy skokami były w pełnym rynsztunku, czyli w spadochronach, w kombinezonach z kaskami, bo każdy musi przywyknąć do tego, kto jest przed, kto jest obok, kto za, jak to wygląda. I często też trzeba się było położyć na ziemi, żeby tak symulować sytuację tą właśnie, która będzie w powietrzu miała miejsce. I samo położenie się na tej rozgrzanej ziemi było no, dużym wyzwaniem. Także dość nam ten upał dał w kość.
A ubrani byliście na biało-czerwono?
Byliśmy ubrani na biało-czerwono. Część, połowa z nas miała kombinezony białe, połowa czerwone. Co oczywiście nie ułatwiało zadania, bo często się rozpoznajemy po na przykład kolorach. A tu no, tego nie było.
Od czego u ciebie, Pawle, zaczęło się to skakanie?
Moje skakanie się zaczęło od tego, że wszyscy mówią o modelarstwie i tak dalej. Rzeczywiście miałem w szkole średniej takiego kolegę, który się tym zajmował i trochę mu pomagałem, trochę się jakoś tak bawiłem z nim razem. I wtedy do mnie doszła wiadomość, informacja, że są zapisy na kursy spadochronowe. To nie było jakoś specjalnie popularne, bo o tym ani media, ani gazety właściwie nic nie pisały.
Jakie to były lata?
To było jakaś 71 rok, więc mało kto żyło tamtej porze jeszcze, z tych dzisiejszych słuchaczy.
No, mnie nie było jeszcze, realizatora też nie.
I jak się dowiedziałem, że taka sytuacja jest, to razem z tym kolegą się zapisaliśmy. I nim się kurs zaczął, trzeba było odbyć badania lekarskie, lotniczo-lekarskie we Wrocławiu. W ogóle cała wycieczka i bardzo dużo nerwów i czy przejdę, nie przejdę, czy i tak dalej. No i ten kolega nie przeszedł, ja przeszedłem.
A jakie trzeba było spełniać warunki kiedyś i czy dzisiaj jest tak samo?
Wtedy były naprawdę dość srogie badania i trwały cały dzień i dość wszechstronne. Wiele osób jednak tego nie przechodziło z uwagi na oczy, na postawę, na kręgosłup, na choćby nawet na logikę, bo tam też były badania takie psychotechniczne, dosyć skomplikowane. No i baliśmy się tych badań tak naprawdę i trzeba było co jakiś czas, już nie pamiętam teraz, czy co roku, ale czy co dwa lata, ale tam trochę do tego Wrocławia się najeździłem. I teraz tego nie ma po prostu, bo jest po prostu każdy, kto stwierdzi, że jest zdrowy i widać po nim, że jest zdrowy i chce to robić, to robi.
Czyli nie trzeba specjalnych testów przechodzić, udowodnić, że ma się dobrze dobrą koordynację, że ma się dobry wzrok.
Nie trzeba, bo to jest dla pewnych osób tylko zabawa, dla niektórych jest to jakieś tam wyzwanie, ale jeżeli ktoś powie, że jest zdrowy i wygląda na zdrowego, to znaczy, że można z nim próbować. No oczywiście potem się może okazać, że czegoś nie wytrzymuje, że coś mu przeszkadza i wtedy on najczęściej rezygnuje, po prostu.
Dla ciebie to było od razu wyzwanie? Bo ty skaczesz sportowo też, nie tylko rekreacyjnie.
No, na początku to było rzeczywiście... Nie, to zawsze jest wyzwanie, bo każdy skok jest jakoś tam zaplanowany i coś, czegoś się oczekuje po tym skoku. Albo to jest nowy spadochron, albo to jest skok na celność, albo skok na akrobację, albo właśnie na pokazach. Zawsze coś jest i nie ma tak, żeby stres opuszczał. I to nie może ten strach, że ojej, wysoko, rany boskie, co to będzie, tylko to jest taki stres sportowy. To właściwie każdy, kto brał udział w jakichkolwiek zawodach, to zna to uczucie, ten strach przed wysiłkiem, przed tym, co się będzie działo, że musi zdać z siebie wszystko, a to najczęściej boli. Więc taki stres towarzyszy w zasadzie od pierwszego skoku do dzisiaj.
A ile masz skoków na swoim koncie?
No grubo ponad 3000.
Wow.
Ale to już tam w detale nie trzeba wchodzić.
Jak często skaczesz?
Właściwie skacze się prawie cały rok, bo jak jest zima, to po pierwsze w ostatnie lata jest ułatwienie, przyniosły nam po prostu tunele aerodynamiczne i możemy trenować w tunelach, ale też można wyjechać Hiszpania, Maroko, Turcja czy Stany i ludzie to robią. Po prostu często jeżdżą za granicę i tam sobie latają. Ja byłem na przykład w Maroku i przepiękny atlas z góry. No, dobrze to wygląda.
To jest styl życia już? Nie tylko sport?
Trochę styl życia, bo co tydzień spotykamy się w tych grupach właśnie pasjonatów czy sportowców, którzy jednak tym żyją, bo to jest kosztowny sport pod tym kątem, na niego patrząc, że poświęca się mu dużo czasu.
No, ale też chyba kosztowny, bo żeby polecieć, trzeba wynająć samolot.
No różnie. Jeżeli się jest instruktorem, to może niekoniecznie wtedy się samemu za to płaci, ale fakt, że ten na przykład nasz rekord polski polegał też na tym, że trzeba było spełniać pewne normy jakościowe, jak i tak naprawdę zapłacić za to, bo to nie było tak, że mieliśmy sponsorów i wszyscy za to płacili, byliśmy zadowoleni i jeszcze nam płacili odwrotnie. To my płaciliśmy za skoki, za pobyt i właściwie za wszystko to tam kosztowało.
W Krakowie jest bardzo silny ośrodek skoków. Jest kilka klubów. Jak to dzisiaj
wygląda? W Krakowie jest jeden. Dawniej była sekcja spadochronowa aeroklubu, ale ta sekcja, powiedzmy, że nie przetrwała. W to miejsce weszła komercyjna firma Krakskaj, która ma swojego właściciela, która ma swoją misję i która działa w ten sposób, że po prostu świadczy usługi.
Ty też jesteś instruktorem?
Ja szkolę rzeczywiście młodzież, no bo w jakimś sensie mam doświadczenie w tych skokach grupowych i mogę się dzielić tym doświadczeniem z osobami, które chcą bezpiecznie skakać nawet w dwu- albo trzyosobowych składach, bo zasady są właściwie podobne. Nawet jak się w tych dwóch, trzyosobowych składach realizuje to, co się założyło, to potem można skakać naprawdę w dużych, bo powietrze i jest to samo.
Czas w powietrzu biegnie inaczej. Przed chwilą mi tu Paweł powiedział. Co to znaczy?
Dla tych, którzy wykonują ten skok, minuta to jest długo, bo skok najczęściej zaplanowany polega na tym, że wiele czynności się wykonuje tak naprawdę. Rozejść, obrotów, inaczej innych podejść i tak dalej. Więc to wymaga wysiłku i czasu, ale też pomimo, że to bardzo prędko się wszystko wykonuje, no, takiego skupienia nad tym, co się robi, więc ten czas rzeczywiście się wydłuża, bo się liczy go w częściach sekundy.
A jest czas, żeby się nacieszyć tym, co jest dookoła, żeby popatrzeć na ziemię z góry, spojrzeć na kolegów, czy koleżanki, którzy skaczą z nami.
Jak jest to sportowy skok, to niespecjalnie. Natomiast gdy jest to taki fun jump po prostu dla relaksu, czy też sportowy, ale powiedzmy bez liczenia punktów czy czasu, to jest czas. Tak. Najprzyjemniejszy moment, przynajmniej dla mnie, to jest... Bo tu też trzeba zacząć od tego, że skok się przygotowuje. On jest jakoś tam ułożony. Nawet ten taki fun jumpowy skok. I cały czas się myśli, zrobię to i tak dalej, i wymyśla plany B, czy tego rodzaju rzecz, historię, po czym i to jest pewne napięcie przed, natomiast oddzielenie od samolotu i złapanie powietrza, tego własnego powietrza, na którym się leci, jest takim momentem ulgi, przyjemności, właściwie, no nie, że euforii, ale takiego bardzo dobrego przejścia z tego etapu przygotowania do realizacji. I to jest super moment, taki przynajmniej u mnie. No i potem się robi to, co się ma robić. Czasem skok polega na tym, że się kogoś filmuje, czy to jest tandem, czy to jest jakaś grupa skoczków, która ma wykonywać jakieś zadanie. Czy to jest jedna osoba, po prostu taki o fun jump z ciśnieniem na szkło, jak to mówią. I wtedy się właśnie myśli o tym, żeby buzia była do słońca, żeby w tyle były góry, żeby i tak dalej, i tak dalej.
A to nie jest tak, że powietrze tak mocno jednak pracuje na twarzy, że każdy wygląda zabawnie?
Powietrze tak, pracuje mocno na twarzy, ale jak się ktoś ładnie uśmiecha, to jest to ładny wygląd. Wtedy się łapie po prostu, nie jakiś byle jaki. Natomiast teraz się też to i zmieniło, bo nie dość, że możemy robić sobie zdjęcia w powietrzu, dawniej tak nie wolno było, to jeszcze mamy tak zwane full face'y, czyli kaski z taką szybą z przodu, którą się po prostu zatrzaskuje przed wyjściem w powietrze. No i tyle. I po prostu to powietrze sobie tam robi, co chce, a się jest za szybą de facto.
Co się czuje tuż przed skokiem, jak już otwierają się drzwi i widać te ileś set metrów w dół?
Więc każdy myślę, że pewnie to co innego czuje. To też zależy od tego, na jakim jest etapie szkolenia, czy to jest pierwszy skok, czy tam któryś z kolei, czy jakiś tam tysięczny. Zawsze jest stres, ale bardziej jest związany z tym, związany z zadaniem do wykonania. Ja osobiście, jak się otwierają drzwi i sobie widzę tą ziemię, to oczywiście jestem zainteresowany tym, żeby to była dobra pozycja, żeby to nie było byle gdzie, żeby pilot sobie na przykład czegoś nie przegapił i jesteśmy gdzie indziej, więc kontroluję to, gdzie jesteśmy. No więc też jest jakby cały czas forma zadania, więc to nie jest jakaś emocja czy oglądanie, bo jak ładnie, tylko gdzie jestem, co właściwie każdy powinien robić.
Zawsze skacze się z tej samej wysokości?
Nie, ale taki rutynowo skacze się z wysokości 4000 metrów.
Nie ma ryzyka, że jakiś wir powietrza porwie do góry, tak jak ostatnio nie, czytaliśmy?
Do góry nie, na pewno nie. I na pewno nie z wysokości, gdzie się otwiera spadochrony, plus minus 1000 metrów. Nawet jakby się otworzyło spadochrony na 4000 metrów, to one mają oczywiście swoje właściwości i tak zwaną lotność, ale to nie jest taka lotność jak paralotnie czy szybowce. I nie ma takiej obawy o to. Oczywiście są na przykład chmury gradowe i niespodzianki tego typu, gdzie jak się jeszcze nie ma full face'a, czy leci fun jump po prostu w krótkich spodniach, no to boli. Ale to też można przewidzieć, więc staramy się omijać.
Najtrudniejsze jest lądowanie, tak? Czy nie?
Wcale nie, natomiast jest bardzo istotnym punktem do wykonania i również musi być zaplanowane, bo lądowanie zaplanowane po pierwsze pozwala cały czas się szkolić, czyli zaplanować sobie coś, co jest wyzwaniem i to wykonać, a po drugie planowane lądowanie powoduje, że nie ma kolizji w powietrzu, bo każdy wykonuje to, co ma zrobić, i obserwuje to, co powinien obserwować i, krótko mówiąc, nie dochodzi do zderzeń, do kolizji, które są tak naprawdę jednym z najniebezpieczniejszych czynników, które mogą powodować potem urazy. Bo to wtedy się dzieje najniżej, jak można, bo jeżeli są spadochrony otwarte, ogarnięte już blisko lotniska i tak dalej, no to są to wysokości 500 metrów w dół. Jeżeli się coś takiego zdarzy na tej wysokości, to potem wyplątanie się z tej kolizji i uruchomienie procedury awaryjnej, czyli spadochronu zapasowego i tak dalej, no to już po prostu nie ma czasu, więc kolizji trzeba po prostu, kolizję omijać jak ogień.
A zdarzyła ci się taka kolizja?
Mi się kolizja nie zdarzyła, ale kilka się takich kolizji zdarzyło i na moich oczach i to no, nie wygląda dobrze, bo czasem bardzo źle nawet.
Łącznie z...
Łącznie, tak. Mhm. Ale cóż, to jest ryzyko związane z tym sportem. Na pewno takie niebezpieczeństwo jest mniejsze niż kolizje drogowe.
A wy, którzy latacie, którzy skaczecie, nie patrzycie na takich jak ja, przyziemnych, co to boją się wszystkiego trochę tak z przymrużeniem oka?
Nie. Na ciebie patrzę jak na potencjalnego kandydata na tandem na przykład. Albo krótkie szkolenie spadochronowe, gdzie mogłabyś przejść takie szkolenie.
Ja myślę, że na ziemi świetnie mogłabym, tak jak opowiadałeś o tym ćwiczeniu tych skoków na ziemi, to ja świetnie bym się nadawała do tego.
W tandemie byś na pewno pięknie wyglądała, a w takie szkolenie EFF dwóch instruktorów przystojnych by cię trzymało z jednego boku i z drugiego leciałabyś na pewno prosto w dół.
To co do tego, żebym leciała prosto w dół, to jestem przekonana, ale jednak. Kiedy kolejne skoki?
Skoki są tak naprawdę w Krakowie od czwartku do niedzieli włącznie, więc czwartek już niebawem.
Czyli już w najbliższy czwartek znowu skaczesz?
Oczywiście.
Szalony. A planujecie kolejne rekordy, takie jak ten, który nas tu dzisiaj sprowadził do studia?
Tak, planowaliśmy ten rekord, ale nie mieliśmy szczęścia, bo pierwszy rekord i termin ustalony był tak, że COVID temu przeszkodził i po prostu nie mogliśmy tego zrobić. A drugi ustalony termin już głęboko, bo mieliśmy wynajęty hotel i bilety samolotowe pokupowane.
Znowu w Czechach?
Przeszkodziła wojna. Przeszkodziła wojna w Ukrainie i bo miejscem tego bicia tego rekordu, poprawienia tego rekordu miał być Charków. Wspaniała strefa, mnóstwo sprzętu i no w ogóle fajne miejsce, no ale teraz kamień na kamieniu po prostu.
To trzymamy kciuki, żeby kolejny rekord padł. Wtedy to było 100 osób, a teraz ile miało być?
Miał być blisko 140.
Szaleństwo.
Znaczy ja wiem, czy szaleństwo, raczej realizacja planu.
Sky's the limit, tak?
Coś w tym stylu.
Paweł Rej był naszym gościem związany z klubem Crack Sky, przedsiębiorca i skoczek spadochronowy. Bardzo dziękuję. A jeszcze jedno pytanie. Co ci dodaje, Paweł, to skakanie?
Co mi daje? Uh-huh. No myślę, że bez tego to bym był jakimś... No, życie niesie tyle różnych często problemów, że bez odreagowania jedni chodzą na spacer do lasu, drudzy jadą na lotnisko. Ja myślę, że ileś problemów jest tak duża, że lotnisko akurat jest w sam raz tym dobrym
Ty potrzebujesz dużej przestrzeni.
Po prostu tak. Takiego dobrego życia.
Bardzo dziękuję. Paweł Rej.